najlepsze po pomorskie.
Dzień dobry, Marcin Lange. Dzisiaj w audycji Najlepsze po pomorskie, uwaga, sięgniemy gwiazd, a przynajmniej taki jest plan. Odwiedzimy bowiem Planetarium Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a oprowadzi nas po nim komandor porucznik Dariusz Żołnieruk. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry.
Panie komandorze, stoimy przed drzwiami do planetarium. Tak nietypowo, bo wygląda jak sala wykładowa w szkole.
No jest to jedno z kilku planetariów w Polsce, które nie są placówkami. Są częściami uczelni bądź szkół średnich.
Ale tak jak patrzyłem, to kopuła ma 8 metrów średnicy, czyli to taka standardowa kopuła, jeśli chodzi o planetaria w Polsce.
No większość planetariów polskich to tak zwane małe planetaria, czyli kopuły rzeczywiście do 8 metrów. Choć są też planetaria jeszcze mniejsze, 6 i 5 metrowe. Mamy kilka planetariów średnich, 10 do 16 metrów, no i największe śląskie w Chorzowie, 23 metry średnicy. Największe w Chorzowie, tak, mówią, że najstarsze, ale personel innego planetarium w Niepołomicach ma inne zdanie na ten temat. Generalnie są to dwa planetaria jeszcze z połowy lat 50.
To co, wchodzimy? Pan ostrzegał, że drzwi mocno skrzypią, zaraz sprawdzimy, czy to prawda.
Zapraszam.
Nie, nie jest tak najgorzej z tym skrzypieniem. O, teraz coś zaskrzypiało bardziej. My tu wchodzimy, schody i od razu jest tabliczka. Proszę o ciszę, trwa nagranie.
Tak, tabliczka ma swoje lata, bo raz na jakiś czas zdarzają się właśnie spotkania z dziennikarzami, żeby zapobiec jakiemuś wtargnięciu studentów czy hałasów, wywieszam taką tabliczkę.
Profilaktycznie tutaj stoi?
Tak, specjalnie na dzisiaj.
Czyli jesteśmy tutaj, a ja tu od razu widzę teleskop po prawej stronie?
Teleskopy mamy w tej chwili 3. Ten to jest najnowszy nabytek, kupiony razem z nowym projektorem 1,5 roku temu. To jest Schmidt Cassegrain 9,1/4 cala na montażu AVX. No taki może już nie amatorski, ale przyzwoity sprzęt do obserwacji nieba na nieco wyższym poziomie, w tym do astrofotografii.
Ale on tak pod folią taką ochroną, wy go używacie często?
Jeszcze nie zdobył pierwszego światła, jest świeżo zmontowany, natomiast folia ma tylko i wyłącznie chronić go przed kurzem.
A to najnowsza nowość.
Tak, czeka na swoje 5 minut pierwsze, natomiast mamy jeszcze dwa inne projektory, legendarny Zeiss refraktor 10-centymetrowy i oldschoolowy malutki Maksutow, kiedyś rozdawany do każdej szkoły w Polsce w latach 60-tych, 70-tych. Ale ten to jest rzeczywiście nowoczesność.
Czeka na lepszą pogodę, czy?
Tak, przede wszystkim. Pogoda musi być nie za wilgotna, bez deszczu. No i oczywiście odpowiednie widoki na niebie, bo jesteśmy na terenie jednostki wojskowej, raczej po nocy chodzić się nie da po tarasach budynków. No, trzeba zgrać obiekt obserwacyjny, porę, godzinę, datę.
A gdzie najlepiej? Ja słyszałem, że w Kazimierzu koło Rumi podobno się całkiem fajnie takie urządzenia wykorzystuje.
W czasach, gdy istniało jeszcze Towarzystwo Astronomiczne tutaj na Pomorzu, konkretnie Pomorski Oddział Miłośników Astronomii, to spotykaliśmy się rzeczywiście w Borach Tucholskich, gdzieś koło Wejherowa, na Wybrzeżu, a najbliżej było w tej zatoczce w Kazimierzu koło Rumi.
Czyli dobrze mówiłem?
Tak, tam w kierunku północnym niebo jest praktycznie ciemne, bo najbliższa duża metropolia to dopiero Puck. Generalnie są moście błota, jest ciemnawo. Może troszkę w kierunku południowym jest za jasno, bo Gdynia i Rumia, ale nie da się pogodzić ciemnego nieba i metropolii miejskiej.
Tak jak pan wspomniał, tam jest taka specjalna zatoczka, tam często można spotkać miłośników tego typu atrakcji.
Dużo jest ich na Pomorzu, działają prężnie, no, oddział się rozpadł swego czasu, natomiast członkowie tego towarzystwa poprzypisywali się do innych oddziałów. Ja na przykład jestem na liście oddziału warszawskiego, co w niczym nie przeszkadza. Spotkania odbywają się online bądź w terenie. Ostatnio zresztą było niedaleko Starogardu Gdańskiego w Borach Tucholskich.
Tym teleskopem to misji Voyager 1 to chyba dostrzec się nie da, bo to 25 miliardów kilometrów od Ziemi, z tego co się orientuje na ten moment.
No, z uwagi na swoją średnicę sięga daleko, ale Voyagera nim się nie zobaczy. Ale już pojedyncze górki na Księżycu jak najbardziej.
A obiekt Oumuamua?
Przelatywał, a to był ciemny obiekt, także nikt go nie widział tak specjalnie, może bardziej na radarach.
Tu państwu, tym, którzy się interesują takimi historiami, to serdecznie polecam zgłębić wiedzę o misji Voyager 1 i obiekcie Oumuamua. Tam profesor Loeb bardzo ciekawą teorię wysnuł, co to może być za obiekt. Ale wracając do naszej audycji, oczywiście jak weszliśmy, to nie może zabraknąć wielkiego portretu Mikołaja Kopernika.
Tak, to jest kopia słynnego obrazu Mikołaj Kopernik, Rozmowa z Bogiem, ze słynnym błędem. W prawym dolnym narożniku można zobaczyć lunetę astronomiczną, którą wynaleziono wiele lat później.
Tutaj to na dole, na samym dole?
To jest refraktor achromatyczny, którego nie ma prawa być na tym obrazie. A jest.
Jak do tego doszło?
Nie wiem, po prostu jak się maluje w XIX wieku twórczość, załóżmy, czy obserwatorium z wieku XV-XVI, no to może dojść do takiej pomyłki. Pierwsze zastosowania astronomiczne teleskopów to 1610 rok, a to troszkę przed Matejką.
Czyli przy okazji błędy w sztuce malarskiej zdiagnozowaliśmy, ale tutaj jest jeszcze taka gablota. Ja nie wiem, co tutaj? Sekstant?
To jest taka mini gablota wystawiennicza, w której trzymamy chronometry morskie, sekstanty, globusy gwiazdowe. Takie typowe narzędzia astronawigacyjne.
Nie jest to prosta sztuczka. Ja muszę przyznać szczerze, że byłem kiedyś na nawigacji i symulator mostka nawigacyjnego. No, zdałem, ale to wykreślanie kursów to było dosyć dla mnie mozolne osobiście.
No, wykreślanie kursów to jest najprostsza sprawa.
Dziękuję.
W astronawigacji dochodzi jeszcze inny element. Trzeba przyłożyć się do pomiaru wykonywanego sekstantem, co już jest kłopotliwe, a później jeszcze trzeba dokonać szeregu niezbyt wciągających obliczeń, albo oldschoolowo za pomocą dedykowanych tablic, albo bardziej nowocześnie za pomocą kalkulatorów programowalnych czy arkuszy excelowskich.
W dobie obecnego postępu technologii to już jest bardziej taka ciekawostka, czy wyznaczanie kursów w oparciu o gwiazdy to dalej ma jakiś większy sens?
No i tu jest właśnie kwestia bardzo problematyczna, bo konwencja międzynarodowa opisująca sposób kształcenia i certyfikacji załóg pływających wymaga kształcenia w zakresie astronawigacji, ponieważ jest to dzisiaj jedyny zapasowy system w stosunku do nawigacji satelitarnej. Na wypadek na przykład wyłączenia GPS-a czy pozostałych systemów satelitarnych na otwartym morzu nie ma innych metod określania pozycji, jak tylko za pomocą astronomii morskiej, czyli astronawigacji.
Czyli jak jest blackout, to patrzymy w gwiazdy.
No i wtedy astronawigacja jest takim jokerem ukrytym w rękawie, zawsze można z tego skorzystać. A że systemy satelitarne działają na ogół bez zarzutu, nie mówię tutaj o celowych jakichś wrogich zakłóceniach, no to ta wiedza astronawigacyjna jakoś po czasie ulatuje, niepraktykowana gdzieś ucieka, ale jest, studenta trzeba tego nauczyć, jest to na egzaminach wymagane. W naszej uczelni, tak jak w innych, ma być to minimum 60 godzin, połączone z przedmiotem, w naszym przypadku trygonometria sferyczna, który ma 15 godzin, to razem 75, no i dzięki uprzejmości dziekana mamy 80 godzin astronawigacji, czyli troszkę godzin więcej, na drugim roku studiów, po 40 godzin w obu semestrach.
Studenci sobie z tym radzą, czy tutaj jest dużo poprawek?
Najlepsi sobie radzą znakomicie, najsłabsi, no niestety, męczą się okrutnie i tych poprawek jest dużo, ale...
Odpadają też?
Zdarzają się sytuacje, w których student po prostu odpada, ale no nie tylko z powodu astronawigacji. Tutaj największą zmorą studentów jest matematyka i fizyka.
Trochę się zagadaliśmy, bo muszą Państwo wiedzieć, że myśmy przez te drzwi weszli, ale zrobiliśmy dosłownie dwa kroki do środka. Idziemy dalej.
Tak, jesteśmy w tej chwili na dachu byłej hali sportowej, obecnie auli. Kilka stopni w górę, bo podczas budowy tego planetarium na początku lat 70. w podłodze ukryto tunel wentylacyjny, który prowadził spod biurka w sali głównej do pomieszczenia klimatyzatora. Stał tutaj wschodnio-niemiecki klimatyzator, który pracował bardzo głośno. Jak się go uruchomiło, to w całej Gdyni przygasały światła.
Naprawdę?
Tak, dzisiaj mamy nowocześniejszy sprzęt.
To ten tutaj jest
podwieszony? Nie, to już jest nowy, porządny, pracuje może nie za cicho, ale skutecznie. Ogrzewanie mamy normalne w kaloryferach, a chłodzenie właśnie za pomocą urządzenia klimatyzacyjnego.
Wspomniał Pan, że w latach 70. to planetarium powstało. Ja wyczytałem, że konkretnie to w 75. roku, więc Wy macie okrągłą 50. rocznicę w tym roku.
W połowie lat 60. padła taka myśl szefa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, żeby z okazji nadchodzącej rocznicy 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 oddać do użytku co najmniej 5 planetariów lub obserwatoriów dostępnych dla publiczności. No i w tym czasie przyszła wielka renowacja budynku, w którym się znajdujemy, całego budynku, nie mówimy tylko o planetarium. No i wykładowcy ówcześni nawigacji, astronawigacji wpadli na pomysł, żeby zakupić projektor i zbudować w tym miejscu planetarium i w tej akcji wziąć udział. I w tym czasie w Polsce powstało co najmniej 7 planetariów. Wszystkie 3 w uczelniach morskich, Szczecin, Gdynia i jeszcze raz Gdynia na Oksywiu, w Grudziądzu, we Fromborku, w Muzeum Techniki, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i na południu Polski jeszcze jedno planetarium.
My tu jesteśmy na korytarzu. Muszę Państwu powiedzieć, że kolejny portret Mikołaja Kopernika, ale naprzeciwko też jest Jan Heweliusz. A Pan to bardziej ceni którego z nich?
Jeśli chodzi o osiągnięcie, no to oczywiście, że Kopernik, ale więcej pracy wykonał czysto astronomicznie, obserwacyjne Jan Heweliusz. Tylko to jest akurat niedoceniane.
Ale portret Kopernika trochę większy.
Tak, bo Kopernik jest jednak w świecie bardziej znany.
Tutaj drzwi po lewej jeszcze jakieś mamy.
Tam nam... To jest takie malutkie biuro, nazywamy to miejscem wyczekiwania na wycieczkę. Na stałe tutaj nikt nie pracuje, po prostu jest pulpit z komputerem.
To tutaj pan na mnie czekał.
Tak. Czajniczek z gorącą wodą i trochę książek wydawnictw Prenumerata Urani.
Ale super mapę widzę, polskie planetaria.
Tak, to jest mapa, którą zastałem, jak przyszedłem tutaj do pracy. Wtedy w Polsce było 11 planetariów. Dzisiaj mamy ponad 30. Troszkę się zmieniło.
My z panem komandorem troszeczkę się po drodze zagadaliśmy i doszliśmy do planetarium, ale do planetarium to już wejdziemy w drugiej części audycji. Do usłyszenia za chwilę.
Najlepsze Bobomorskie. Najlepsze Bobomorskie.
Marcin Lange, witam ponownie w audycji Najlepsze Bobomorskie. Jesteśmy w Planetarium Akademii Marynarki Wojennej. W pierwszej części tutaj z panem komandorem żołnierukiem doszliśmy do planetarium. Ja w międzyczasie do ośrodka wszedłem i spotkałem tutaj studentkę Akademii Marynarki Wojennej. Ja myślałem, że już po egzaminach.
Nie, sesja dopiero pod koniec czerwca się rozpoczyna i trwa aż do połowy lipca, także jeszcze trochę przed nami.
Pani tutaj dokształca się, czy po prostu pasję spełnia swoje jakieś zainteresowania? Nie wiedziałem, że tak można tutaj sobie wejść po prostu.
Bo nie można, także można powiedzieć, że tu jestem na gościnnych występach czasami. Dokształcam się, spełniam pasję, wszystko trochę naraz.
Astronawigacja to jest coś, co Panią tak szczególnie interesuje?
No myślę, że to był taki najbardziej interesujący przedmiot, jeżeli chodzi o drugi rok studiów, bo teraz już jestem na trzecim i te przedmioty stają się takie bardziej specjalistyczne, można powiedzieć przyziemne. Ale jeżeli chodzi o drugi rok, to ta astronawigacja w pewien sposób przyciąga zainteresowanie. Jest to dla mnie do tej pory niesamowite, pomimo tego, że ten rok, te 80 godzin astronawigacji już za mną, dwumiesięczny rejs astronawigacyjny już za mną, to w dalszym ciągu jest to dla mnie w jakiś sposób niesamowite, że jednym czy dwoma pomiarami wysokości jakiegoś ciała niebieskiego jestem w stanie określić właściwie w dowolnym momencie, w jakim miejscu na planecie się znajduje.
Jakbyśmy mieli teraz włączone tutaj urządzenia, to bym Panią tutaj przeegzaminował, ale tak zapytam, jaką ocenę Pani z astronawigacji miała?
Udało mi się 3 razy na 5.
Pan komandor żołnieruk tutaj zerka, ja właśnie nie wiem, czy potwierdza, dobra, okej, w porządku, potwierdzone, zaliczone. Nie będę już Pani tutaj przeszkadzał w zajęciach, a komandor żołnieruk tutaj ze mną jest... Ponownie, witam ponownie panie komandorze.
Witam.
Jesteśmy w planetarium. Strzelam 25 miejsc siedzących.
32.
Nie doszacowałem jak zwykle. To co, jakąś prezentację mi pan tu zrobi?
No bardzo chętnie. Wygasimy żarówki oświetlenia pomieszczenia. Można to zrobić płynnie bądź skokowo.
Nastrojowo się zrobiło.
Tak. Zawsze początek zajęć czy seansu astronomicznego to jest... adaptacja wzroku do ciemności, chociażby chwilowa. Przy starszym projektorze, który mieliśmy jeszcze do listopada 2023 roku, no adaptacja wymagała z 15-20 minut, żeby zobaczyć wszystko to, co projektor jest w stanie pokazać.
Na razie to ja chyba widzę tylko słońce?
Tak, mamy biały dzień, jest godzina 11:45, dzisiaj w Gdyni. Czas nie płynie, słońce świeci na właściwej wysokości, projektor jest przestawiony dokładnie na szerokość geograficzną Gdyni. Teraz uruchamiamy upływ czasu. Stary projektor głośno rzęził w tym momencie. No, wymiana nastąpiła głównie z powodów czysto technicznych.
Czyli tego rzężenia?
No też, stary silnik nienaprawialny, żarówki, które się szybko paliły i trudno dostępne w handlu, dosyć drogie. Gdy wymienialiśmy projektor 1,5 roku temu, to były jeszcze 3 stare Zeissy, mówimy o jedynkach tych najstarszych, najmniejszych, w Szczecinie, w Muzeum Techniki w Warszawie, w Pałacu Kultury i u nas. W Szczecinie został zdemontowany, bo się już rozpadł ze starości. Nie jestem pewny, co się dzieje w tej chwili w Muzeum Techniki w Warszawie, ponieważ w Wikipedii piszą o tym planetarium wyłącznie w czasie przeszłym. Podobno projektor jest na ekspozycji, ale nie wiem, czy odbywają się jakiekolwiek seanse. A nasz projektor, widział pan przed chwilą, stoi na korytarzu na ekspozycji stałej.
Mówi pan, że 1,5 roku temu projektor został wymieniony. To dla pana to było jak prezent na gwiazdkę.
No taki długo oczekiwany, bo w zasadzie od kilku lat wcześniej pisałem wnioski do Ministerstwa Obrony Narodowej o przydział środków w ramach planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. Jest taki fundusz i po trzech próbach w roku 2022 przyszła decyzja, że jest zgoda na te wnioskowane 3,5 miliona złotych.
Ja jeszcze przerwę, tak? Bo patrzę na tę konsoletę i to konsoleta prawie jak w radiu.
Tutaj trafiło na młodą japońską firmę Ohira Tech. Słynne niebo Kopernika w Warszawie to właśnie projektor trochę większy od naszego, tej samej firmy. A my jesteśmy z tym nowym projektorem pierwszym, jedynym w tej chwili na świecie posiadaczem projektora Megastar Neo 2. To jest ten niebieski, my to nazywamy minionek, kręcący się na środku.
Właśnie. Dobre określenie, bo rzeczywiście wygląda jak postać z tej kreskówki.
Tak, ani to kula, ani to jajo, po prostu postać z kreskówki. Ma 22 cm średnicy, prądu ciągnie tyle, co 1/4 czajnika do herbaty, także jest dobrze. No w tej chwili mamy zapadający zmierzch. No
właśnie, my rozmawiamy, a w międzyczasie się zrobiło dosyć ciemno. Mamy, rozumiem, już noc.
No taka noc, jak to w północnej Polsce, tak? W tej chwili w planetarium jest nocka 13 czerwca. Widzimy, że ta zorza zachodzącego słońca.
No, antycypujemy rzeczywistość.
Tak, w tej chwili zaczyna się świt następnego dnia, także czarnej nocy nie było. No i tak jest w Gdyni, czy generalnie na Pomorzu, od maja praktycznie do początku sierpnia, gdzie czarnych nocy nie ma. Każdy, kto brał udział na przykład w Openerze na lotnisku w Gdyni, doskonale wie, że czarnej nocy to tam na pewno nie ma. No nie są to białe noce jak w Sztokholmie, Helsinkach czy w Oslo, ale no nie jest ciemno. Aczkolwiek możemy w każdej chwili zmienić szerokość geograficzną.
To może tak zróbmy i zaraz coś mi pan tutaj opowie, co tam widać na niebie, ale jeszcze podpytam, bo pan tu ma przy pulpicie 4 piloty. Ja mam w domu 2 i mi się mieszają. To jak panu 4 się mogą nie pomieszać?
No zapytał pan o te kwestie techniczne. No piloty są tutaj od wszystkiego, tak? Od sprzętu, wideo, od projektorów cyfrowych, od odtwarzacza DVD, pulpit, o który pan zapytał, podobny do radiowego, to jest analogowa wersja sterowania całą projekcją, a mysz i klawiatura to jest wersja cyfrowa i od użytkownika zależy, która mu się bardziej podoba. Może przyciskać, może naciskać, może kręcić potencjometrami, a może po prostu klikać myszą w odpowiednie ikony na ekranie komputera.
Usiądziemy na fotelu?
Proszę bardzo.
Ale pan idzie ze mną. Usiedliśmy w fotelach, jest wygodnie. Jak patrzę na, no, na niebo, które się tu na kopule wyświetla, to mi na myśl przychodzi ultra głębokie zdjęcie teleskopem Hubble'a wykonane. No, nie wiem, może przekręciłem tę nazwę, ale pan pewnie je widział.
Widziałem, natomiast tutaj w planetarium patrzymy okiem nieuzbrojonym, tak? Aczkolwiek jest frajda z oglądania tego nieba przez małą lornetkę, nawet siedząc za pulpitem skręconą na zasięg kilku metrów, bo ten projektor Megastar pokazuje znacznie więcej gwiazd niż można zobaczyć okiem nieuzbrojonym. Proszę zwrócić uwagę.
Ja mam uzbrojone oko, ale tylko w okulary i minus 3 dioptrie.
To
więc
to nie jest uzbrojone oko. Proszę spojrzeć na Drogę Mleczną po lewej stronie. To nie jest mgiełka, jak w klasycznych projektorach, gdzie efekt Drogi Mlecznej to
taka smuga wtedy.
Jest świecenie żarówki przez naświetloną folię filmową, tak jakbyśmy podświetlali, nie wiem, zdjęcie rentgenowskie płuc na przykład. Też będzie poświata na suficie. Natomiast tutaj Droga Mleczna zbudowana jest z pojedynczych gwiazd. Producent tego projektora, słynny japoński planetarium men, pan Takayuki Ohira, on skonstruował sprzęt, który wyświetla nawet w małych planetariach ponad 1 000 000 gwiazd. I za to dostał nagrodę i rekord w Księdze Guinnessa. Bo stare projektory, nawet klasyczne w dużych planetariach, pokazują od 5 do 9 tysięcy gwiazd. Natomiast mamy hybrydę, tak jak Chorzów, tak jak właśnie Olsztyn i Toruń, gdzie część analogowa wyświetla gwiazdy Drogę Mleczną, w naszym przypadku tylko to, natomiast cała reszta, Słońce, które widzimy w tej chwili, planety w pobliżu, dodatkowo.
Jedna taka miga, ja się zastanawiam, co
przez. To jest gwiazda. Ten projektor wyświetla pola gwiazdowe, właśnie ten 1 000 000 sztuk pojedynczych gwiazd, ale 16 najjaśniejszych z nich ma odrębne projektory i można pokazać barwę, na przykład tam po prawej stronie widać pomarańczową gwiazdkę, Arcturus w Wolarzu, tuż nad drzwiami planetarium.
A dobra, już widzę, okej. Okay.
Ta jest biała, można odnaleźć gwiazdę pomarańczową, Betelgiza, która niedługo wybuchnie jako supernowa. Pomarańczowy jest Aldebaran w Byku, niebieska jest gwiazda Rigel w Orionie. Po prostu te 16 dodatkowych projektorków pokazuje gwiazdy.
To naprawdę dobrze widać, muszę Państwu przyznać.
I dlatego w opinii planetarzystów i myślę, że wielu osób, które brały udział w seansach, niebo analogowe jest po prostu piękniejsze od nieba cyfrowego, bo lepiej obrazuje gwiazdy w sposób bardziej naturalny. Niebo jest bardziej, mówią, naturalistyczne. Jeśli chodzi o projekcję cyfrową, to już takiego efektu nie ma. Dlatego hybrydyzacja jest jakby przyszłością planetariów. Jeśli chce się mieć bardzo dobre niebo jakościowe, natomiast cyfra z kolei załatwia pozostałe sprawy. Linie łączące gwiazdy, układy gwiazd, gwiazdozbiorów, napisy, obrazki, filmy, układy współrzędnych, wszystkie układy współrzędnych. Można wybrać się w podróż do dowolnego ciała niebieskiego, też to tutaj robimy. Można polecieć do Księżyca, do Saturna, do Jowisza, zobaczyć je z bliska, zobaczyć taniec księżyców wokół nich. W analogowych projektorach, które są bez wspomagania cyfrowego, takie rzeczy są po prostu niemożliwe.
Jak daleko można w tym planetarium spojrzeć? W sensie, jak odległe obiekty zobaczyć?
W astronomii mówimy, że zasięg wynosi w takiej sytuacji 8 magnitudo. To są obiekty już poza zasięgiem wzroku ludzkiego, bo oko ludzkie, nieuzbrojone, zdrowe, w czarną, pogodną noc bezksiężycową ma zasięg około 6 magnitudo. I tych gwiazd jest około...
A jakby przeliczyć to na metryczne jednostki?
Nie ma takich jednostek. To jest po prostu wielkość wizualna, fotometryczna, fotograficzna w zależności od skali. I jednostka magnitudo w astronomii to jest coś tak naturalnego jak metry czy dżule w fizyce.
Czyli o 1/4 dalej niż okiem nieuzbrojonym.
No jeżeli się umówimy, że ten projektor pokazuje gwiazd milion, a dostępnych gołym okiem jest 6000, no to sam pan widzi, jakie jest przebicie, tak? Jak dużo słabszych obiektów możemy zobaczyć. Widoczna dokładnie na wprost w tej chwili to gwiazda biegunowa.
Ta tu nad teleskopem, ta co się tak świeci bardziej?
Najjaśniejsza zaraz nad projektorem.
Mhm, dobra, to już widzę.
To jest gwiazda biegunowa, ona świeci tuż przy biegunie północnym nieba i to jest gwiazda drugiej wielkości gwiazdowej. Pomiędzy poszczególnymi klasami jasności gwiazd jest przeskok około 2,5 raza, czyli gwiazda pierwszej wielkości jest 2,5 raza jaśniejsza od gwiazdy drugiej wielkości, ta z kolei 2,5 raza jaśniejsza od trzeciej i tak dalej. I w sumie między pierwszą a szóstą wielkością gwiazdową mamy około 100-krotne przebicie, jeśli chodzi o natężenie oświetlenia. Także człowiek widzi gwiazdy do szóstej wielkości gwiazdowej. Ta skala, ten pomysł z magnitudo pochodzi jeszcze ze starożytności, rozwinięty w wiekach średnich. No dzisiaj mamy też gwiazdy dużo jaśniejsze niż pierwsza wielkość gwiazdowa. Są to gwiazdy na przykład zerowej wielkości, tak jak w tej chwili widoczna Vega po lewej.
To jest na samej górze?
Tak, to jest trzecia gwiazda.
To miga tak?
Tak, trzecia gwiazda na niebie, najjaśniejsza w lutni.
To jest gwiazda. Pan powie trzecia planeta od Słońca.
Nie. A często pytają, zwłaszcza dzieci w planetarium, jak pokazujemy planety na niebie. Proszą, żebym pokazał Ziemię po prostu. Więc wtedy trzeba wytłumaczyć, że Ziemię to mamy pod fotelem, na którym siedzimy. Ale w tym projektorze jest możliwe pokazanie Matki Ziemi z zewnątrz. Po prostu można włączyć opcję przygotowania do lotu. Wtedy wydobywamy się w wersji cyfrowej na orbitę wokółziemską. Ziemia pojawia się na suficie. Wtedy wybiera się dowolne ciało niebieskie z mapki znajdującej się na pulpicie przed osobą prowadzącą taki seans. Trzeba kliknąć to wybrane ciało niebieskie, ustawić je jako cel lotu, zatwierdzić. No i w zobrazowaniu cyfrowym udajemy się wtedy w pobliże tegoż właśnie ciała niebieskiego.
Wyobrażam sobie, że to musi być bardzo przyjemne, siedzieć sobie tutaj i kontemplować to niebo. Panu się zdarza, jak ma pan chwilę wolnego, włączyć aparaturę, posiedzieć, popatrzeć sobie w gwiazdy?
W związku z tym, że może tego słuchać któryś z przełożonych, to podkreślę, że tylko wtedy, kiedy mam chwilę wolnego. Tak?
No oczywiście, to jest podstawa.
Nie inaczej.
Włączył pan analog i Ziemia spod fotela znalazła się prawie na górze kopuły.
Tak, tę odległość można dowolnie zmieniać. Możemy polecieć dalej. Zaczną się oddalać od nas najbliższe gwiazdy.
Zaraz wspomnianą na początku misję Voyager 1 dogonimy w takim tempie.
Tu jest taka opcja. Jeszcze nie szukałem Voyagera. Proszę zobaczyć, opuszczamy w tej chwili naszą Drogę Mleczną. Można ją sobie obejrzeć ze wszystkich stron. Mijamy lokalną grupę galaktyk i można się cofnąć do początku, czyli do momentu wielkiego wybuchu.
Długą drogę do domu będę miał stąd.
Ale też równie szybko się wraca do domu, tak jak się opuściło. No i mamy te kilkanaście miliardów lat temu moment wybuchu. A że jest tu ciemno i zimno, to wracamy na Pomorze.
Jest to fantastyczna sprawa i polecam każdemu, kto jeszcze nie był w planetarium, jakimkolwiek taką wizytę. A tu się obok mnie pojawił rzecznik Akademii Marynarki Wojennej Radosław Maślak. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Bardzo zdyszany, chyba do nas tutaj wręcz biegł po schodach.
Kilka pięter jest, ale dałem radę.
Z panem komandorem żołnierukiem rozmawiałem, mówił, że też wycieczki szkolne tutaj przyjmujecie, pokazujecie młodzieży, jak funkcjonuje planetarium, bo osoby z zewnątrz wejść tutaj nie mogą. Jak chcesz w tym planetarium czegoś się nauczyć, to musisz wstąpić do Akademii Marynarki Wojennej.
No jest to słuszny kierunek, zapraszamy serdecznie. W tej chwili trwa jeszcze rekrutacja na studia wojskowe, w tym na Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Przypomnę, jesteśmy gośćmi właśnie tego wydziału. Poznać, jakie są zasady rekrutacji, zapisać się, wstąpić i myślę, że po egzaminach wstępnych, które będą w lipcu, ktoś może później studiować właśnie na Wydziale Nawigacji. Proszę śledzić nasze strony, nasze wydarzenia. To są dni otwarte uczelni, to są różnego rodzaju dni, gdzie można uczestniczyć, zwiedzać Akademię Marynarki Wojennej. I to jest właśnie ten dzień, gdzie można przyjść i zobaczyć nie tylko nasze planetarium, ale również inne instytucje, zaplecze dydaktyczne, jakim tutaj Akademia Marynarki Wojennej się cieszy i możemy się pochwalić.
Panie Radosławie, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja dziękuję również, a też na koniec jeszcze zapraszam, bo właśnie w tej chwili też ruszyły zapisy i rekrutacja na studia cywilne, w tym nawigacja, hydrografia morska, także cała paleta tutaj kierunków na czterech wydziałach Akademii Marynarki Wojennej.
Panu Radosławowi już za rozmowę podziękowałem, ale przede wszystkim chciałem podziękować panu komandorowi żołnierukowi, że nas tutaj tak ładnie przez planetarium przeprowadził. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dzisiaj w audycji Najlepsze bo pomorskie to wszystko. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia.
Najlepsze bo pomorskie.